Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i Michał Król.
Jeśli chcesz dotrzeć do serca Boga, wejdź na drogę miłosierdzia i pozwól, by On okazał Ci miłosierdzie, mówił papież podczas porannej Eucharystii.
Przybywam uczcić pamięć tych, których ofiara z życia przyniosła wolność w obecnych czasach, powiedział Franciszek w przesłaniu przed rozpoczynającą się jutro podróżą apostolską do krajów bałtyckich.
Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa to hasło rozpoczętego dziś 11. Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Witamy 21 września i zapraszamy na serwis informacyjny. Miłosierdzie to największa i najpiękniejsza tajemnica Boga, to Jego serce. Jeśli chcesz dotrzeć do serca Boga, idź drogą miłosierdzia i pozwól, by i Tobie okazano miłosierdzie, mówił papież na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji.
Franciszek odniósł się do ewangelicznej sceny powołania świętego Mateusza. Przypomniał, że był to człowiek zepsuty. Dla pieniędzy zdradził swój lud, ojczyznę. Patrząc na wybór, jakiego dokonuje Jezus, można by odnieść wrażenie, że nie ma on dobrej ręki do ludzi. Tym bardziej, że obok Mateusza również i inni wybrani przez niego uczniowie pochodzili z miejsc najbardziej pogardzanych. Swoimi apostołami uczynił on grzeszników, mówił papież.
Także w historii Kościoła jest tak wielu chrześcijan, tak wielu świętych, którzy zostali wybrani z najniższych warstw. My, chrześcijanie, musimy być tego świadomi, skąd zostałem powołany, aby zostać chrześcijaninem. Ta świadomość musi w nas trwać przez całe życie. Musimy pamiętać o naszych grzechach, pamiętać, że Pan z miłosierdziem potraktował moje grzechy i wybrał mnie, bym był chrześcijaninem, bym był apostołem.
Franciszek opisał następnie reakcję Mateusza na wezwanie, które skierował do niego Jezus. Mateusz nie zakłada luksusowych ubrań, nie mówi do innych: ja jestem księciem apostołów, tutaj rządzę ja. Nie, on przez całe życie pracował dla Ewangelii, dodał Ojciec Święty.
Kiedy apostoł zapomina o swym pochodzeniu i zaczyna robić karierę, oddala się od Pana i staje się urzędnikiem. I być może robi to całkiem dobrze, ale nie jest apostołem. Nie będzie mógł przekazywać Jezusa. Będzie organizował plany duszpasterskie i wiele innych rzeczy, ale na koniec pozostanie człowiekiem interesów. Człowiekiem interesów w Królestwie Bożym, bo zapomniał, skąd został wzięty.
Dlatego właśnie tak ważne jest, mówił dalej papież, byśmy pamiętali, skąd pochodzimy. Pamięć o tym powinna nam towarzyszyć przez całe życie. My tymczasem, zamiast patrzeć na siebie, bardziej jesteśmy skłonni patrzeć na innych, na ich grzechy i obmawiać ich. Jest to szkodliwy zwyczaj. Lepiej obwiniać samych siebie i przypomnieć sobie, skąd powołał nas Pan i jak doprowadził nas aż tutaj. Franciszek zauważył, że Mateusz, odpowiadając na powołanie, wyrzeka się swej miłości. Wyrzeka się pieniędzy, by iść za Jezusem. Zaprosił też przyjaciół ze swego towarzystwa, by wspólnie świętować z mistrzem. W ten sposób przy jednym stole zasiadły najgorsze elementy tamtejszego społeczeństwa, a wraz z nimi również Jezus.
A uczeni w prawie byli zgorszeni. Zawołali uczniów Jezusa i powiedzieli im: jakże to, dlaczego wasz nauczyciel robi takie rzeczy z tymi ludźmi? W ten sposób stanie się nieczysty, spożywając posiłek z nieczystym, sam staje się nieczysty. I wtedy głos zabiera Jezus i mówi: idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Miłosierdzie Boga szuka wszystkich, wszystkim przebacza. Chcę jedynie, byś powiedział: pomóż mi, tylko tyle. Na dwa dni przed rozpoczęciem wizyty apostolskiej na Litwie, Łotwie i w Estonii Ojciec Święty zwrócił się ze specjalnym wideoprzesłaniem do mieszkańców tych krajów. Jutro papież Franciszek wyruszy w swoją 25. zagraniczną podróż apostolską.
Nawiązując do stulecia odzyskania niepodległości przez Republiki Bałtyckie, papież zapewnił, że przybywa uczcić pamięć tych, których ofiara z życia przyniosła wolność w obecnych czasach.
Wolność, jak wiemy, jest skarbem, który wciąż powinien być strzeżony i przekazywany jako cenne dziedzictwo kolejnym pokoleniom. W ponurych czasach przemocy i prześladowań pochodnia wolności nie gaśnie, ale budzi nadzieję na przyszłość, w której godność dana przez Boga każdej z osób będzie szanowana i wszyscy podejmiemy współpracę w budowaniu sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa.
Franciszek wyraził nadzieję, że jego wizyta stanie się źródłem zachęty dla wszystkich ludzi dobrej woli, zainspirowanych najgłębszymi wartościami duchowymi i kulturalnymi, wypływającymi z przeszłości, aby w zgodzie i harmonii móc razem ulżyć w cierpieniu naszym braciom i siostrom oraz w jedności tworzyć społeczeństwo jutra.
Papież przybędzie do Estonii ze względu na to, co ten kraj przeżył w XX wieku, z powodu cierpień, których doświadczyli jego mieszkańcy ze strony Związku Radzieckiego, uważa biskup Philippe Jourdan. Ten francuski duchowny z prałatury Opus Dei posługuje w Estonii od 22 lat. W 2005 roku Jan Paweł II mianował go administratorem apostolskim dla Kościoła katolickiego w tym kraju.
Mówiąc o rozpoczynającej się jutro podróży do krajów bałtyckich, biskup Jourdan zauważył, że w Estonii Franciszek spotka się z najmniejszą wspólnotą katolicką, jaką do tej pory odwiedził w czasie podróży apostolskich. Katolików jest tam bowiem od 5 do 6 tysięcy. Ich wspólnota jest zatem niewielka, ale dynamicznie się rozwija. W latach 70. za czasów sowieckich cała Estonia liczyła oficjalnie 6 katolików. Po upadku komunizmu było ich 2 tysiące, a dziś jest ich już 3 razy więcej. Największe zainteresowanie wiarą katolicką istnieje w środowiskach naukowych i artystycznych. Ważną formą apostolatu jest też kościelne szkolnictwo. Ponadto Kościół katolicki jest postrzegany w Estonii nie tylko przez pryzmat jego członków, ale ze względu na papieża, który zawsze cieszył się tutaj dużym autorytetem.
Biskup Jourdan podkreśla, że Estonia jest krajem bardzo zlaicyzowanym. 75% mieszkańców nie utożsamia się z żadną religią. Trwałe pozostaje natomiast dziedzictwo komunistycznych prześladowań, mówi francuski biskup.
Cierpienia z epoki komunizmu pozostają głęboko obecne w świadomości mieszkańców Estonii. Rodzi to również pewien lęk, nieufność w podejściu do przyszłości. Bo sytuacja w Europie, a zwłaszcza w Europie Wschodniej, jest dość skomplikowana. Ta bolesna historia Estonii i ogólnie krajów bałtyckich uzasadnia ten lęk o przyszłość. Czasy minionego reżimu minęły, ale ślady, które po sobie pozostawił, nie znikną z dnia na dzień. Siłą Kościoła katolickiego jest to, że nie identyfikuje się on z żadną społecznością, w przeciwieństwie do luteranów, którzy utożsamiają się z rdzennymi Estończykami i prawosławnymi, którzy są związani z ludnością rosyjskojęzyczną. Do naszego Kościoła należą członkowie obu tych społeczności, dlatego możemy być swoistym pomostem w odróżnieniu od innych, większych wspólnot wyznaniowych.
Biskup Jourdan podkreśla też dobre relacje ekumeniczne w Estonii. Protestanci Stalina na przykład bardzo chętnie zgodzili się udostępnić swoją świątynię na spotkanie papieża z młodzieżą. W ten sposób ekumeniczny akcent wizyty Ojca Świętego w Estonii będzie dotyczył nie tylko zwierzchników religijnych, ale również młodych, dodaje francuski biskup.
Franciszek przyjął na audiencji kapłanów z archidiecezji Walencji. W słowach pozdrowienia nawiązał do jubileuszu jednego ze świętych tego miasta, Wincentego Ferrery, który niestrudzenie pracował na rzecz jedności wspólnoty eklezjalnej.
Swoim życiem, zauważył papież, daje on 3 podstawowe wskazania pozwalające zachować przyjaźń i jedność z Jezusem Chrystusem. Są to modlitwa, głoszenie Ewangelii oraz wolność wewnętrzna.
Kapłan jest człowiekiem modlitwy, staje przed Bogiem twarzą w twarz, błagając Go w swoich intencjach oraz wstawiając się za swoim ludem. Kapłan bez modlitwy daleko nie zajdzie, jest przegrany, a jego służba cierpi, pogrąża się w stagnacji. Pan wzywa nas, byśmy byli Jego świadkami w świecie, byśmy przekazywali radość Ewangelii wszystkim ludziom. Nie jesteśmy posiadaczami dobrej nowiny ani właścicielami tego, co boskie. Jesteśmy opiekunami i szafarzami tego, co Pan nam powierza poprzez Kościół. Kapłan jest wolny na tyle, na ile jest zjednoczony z Chrystusem, który obdarza go mocą, aby wychodzić na spotkanie innych.
Papież Franciszek skierował orędzie do katolików hiszpańskojęzycznych w Stanach Zjednoczonych. W tych dniach odbywa się w Teksasie ich 5. spotkanie. Jego celem jest rozeznanie, jak Kościół powinien odpowiedzieć na obecność w tym kraju osób pochodzenia latynoskiego oraz wzmocnić ich aktywność, aby uczestniczyli w jego życiu jako autentyczni uczniowie, misjonarze Ewangelii.
Poprzez to 5. spotkanie staracie się tworzyć prawdziwą kulturę spotkania, z którego płynie nadzieja. Ważne jest, aby się spotkać. Różne kultury, rozmaite sposoby życia oraz myślenia spotykają się i idą razem z nadzieją. Niech odmienny sposób bycia oraz budowanie relacji zachęca każdą osobę oraz grupę do dzielenia się bogactwem tradycji i doświadczenia. Niech pomaga burzyć mury, a budować mosty. To piąte spotkanie jest konkretnym sposobem, poprzez który Kościół w Stanach Zjednoczonych pragnie odpowiedzieć na wyzwanie wyjścia z różnorakich typów wygody i przyzwyczajenia, aby przemienić się w zaczyn komunii ze wszystkimi, którzy pragną lepszej przyszłości, szczególnie dla młodych oraz dla rodzin żyjących na peryferiach społeczeństwa. W Rzymie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Chiary Corbello. Zmarła w 2012 roku w wieku 28 lat. Kiedy była w ciąży, wykryto u niej chorobę nowotworową. Nie podjęła jednak terapii, aby nie zaszkodzić mającemu narodzić się dziecku.
Uroczysta msza otwierająca diecezjalną fazę procesu została odprawiona wyjątkowo w Bazylice Świętego Jana na Lateranie ze względu na duże zainteresowanie wiernych. Liturgii przewodniczył kardynał Angelo De Donatis, wikariusz papieża dla rzymskiej diecezji.
Przypomniał on, że po swym ślubie, którego 10. rocznica przypada właśnie dzisiaj, Chiara doświadczyła wiele trudnych chwil, w tym śmierci dwojga upośledzonych dzieci zaraz po ich urodzeniu. Jej ofiara, stwierdził kardynał De Donatis, jest niczym latarnia morska, która niesie nadzieję, świadczy o wierze w Boga, dawcę życia i daje przykład miłości większej niż lęki śmierć.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Gnieźnie rozpoczął się 11. zjazd gnieźnieński. 3-dniowy kongres przebiega pod hasłem Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa. Do niedzieli niemal 1000 uczestników podejmować będzie szereg zagadnień dotyczących kluczowych wyzwań współczesnej Europy. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak podkreślił, że zasadniczo zjazd poświęcony będzie temu, jak dzisiaj realizować wolność.
Za wolność, którą odzyskaliśmy, którą Polska odzyskała, powinniśmy być wdzięczni. Powinniśmy także rzeczywiście tej wolności strzec. Natomiast musimy ją realizować. My żyjemy jako ludzie wolni dzisiaj. Europa to jest Europa ludzi wolnych, ludzi, którzy mają i swoje przekonania, i swoją wizję niekiedy wolności i realizacji tej wolności. I dlatego też myślę, że tu będzie okazja, żeby te wizje trochę się zderzyły.
Zjazd ma charakter ekumeniczny, stąd obecność m.in. kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, której przewodzi biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce.
Myślę, że będzie bardzo wiele ciekawych dyskusji, myśli. Osoby, które prezentują swoje przemyślenia, będą chyba wprowadzały nas w świat wolności. Oczywiście wolność to bardzo cenny dar, ale też pojęcie takie bardzo filozoficzne, bo chyba pełna wolność nie istnieje.
Gościem specjalnym zjazdu gnieźnieńskiego był dziś prezydent Andrzej Duda, który wolność nazwał wspaniałym darem opatrzności.
Chcemy, by pokój trwał przez kolejne dekady, zapewniając bezpieczeństwo i pomyślność naszym narodom. Musimy dbać o to, by w tym wspólnym europejskim domu nikt nie czuł się obywatelem drugiej kategorii.
W 11. zjeździe gnieźnieńskim weźmie w sumie udział niemal 60 prelegentów. Odbędzie się ponad 20 paneli dyskusyjnych. Tradycyjnie już na zakończenie wystosowane zostanie przesłanie do Europy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.